Tekst, który będziemy dzisiaj rozważać, zapisany jest w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 3, wersety od 1 do 21. Ewangelia Świętego Jana, 3 rozdział i wersety od 1 do 21. Znajdujemy tutaj następującą historię. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. John Stott, zmarły w roku 2011, wybitny anglikański teolog i kaznodzieja, został kiedyś zaproszony do audycji radiowej i poproszono go, aby przygotował przemówienie na temat, z jakiego wersetu usłużyłbyś, gdybyś mógł w swoim życiu wygłosić jeszcze tylko jedno kazanie. Bez zawahania John Stott wskazał Ewangelię Jana, rozdział 3 i werset 16. I ten werset jest nam wszystkim dobrze znany, ponieważ, jak rozumiemy, podsumowuje on całą treść Ewangelii. Stąd też słusznie nazywany jest Ewangelią w pigułce. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czym chrześcijaństwo jest, możemy spojrzeć na Ewangelię Jana 3,16 i znajdziemy tam odpowiedź. Gdybyśmy chcieli wiedzieć, co to znaczy być chrześcijaninem, możemy spojrzeć na Ewangelię Jana 3,16 i zastanowić się nad konsekwencjami, które wypływają z tego wersetu i również znajdziemy odpowiedź. Stąd też chciałbym dzisiaj naszą uwagę skoncentrować na tym konkretnym tekście, który stanowi esencję chrześcijańskiej wiary. I chciałbym, abyśmy rozważając ten tekst, spojrzeli na dwa ryzyka, z którymi musimy się mierzyć, gdy ten tekst analizujemy. Pierwsze będzie ryzykiem nieznajomości. Jak się bowiem okazuje, w naszej polskiej, katolickiej kulturze nowe narodzenie jako przeżycie właściwie nie istnieje. Byłem zaskoczony, gdy spotkałem się z osobą, z którą nawiązałem kontakt przez internet w czasach studenckich na forum biblijnym. Osoba ta była z siostrą bezhabitową, a więc zakonnicą, która nie nosi habitu. I gdy spotkaliśmy się na kawie i zaczęliśmy rozmawiać na temat Ewangelii, zadała mi pytanie, czym właściwie jest nowe narodzenie? Zdałem sobie sprawę wtedy, że w naszej narodowej kulturze nowe narodzenie jako przeżycie niemal nie istnieje. A więc jest pewne ryzyko związane z tym, że gdy mówimy o nowym narodzeniu, to możemy właściwie nie wiedzieć, o czym rozmawiamy, ani do czego Biblia się odnosi. A więc abyśmy zmierzyli się z tym ryzykiem, będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy nowe narodzenie jest dla mnie? Drugie ryzyko jest ryzykiem przyzwyczajenia. W naszej ewangelicznej, protestanckiej kulturze nowe narodzenie jest tak powszechnym terminem, że ma już znaczenie stereotypowe. Wydaje się, że doskonale wiemy, czym nowe narodzenie jest. I musimy zmierzyć się z pytaniem, czym biblijnie nowe narodzenie jest i czy nasze stereotypy są słuszne. A więc gdy będziemy spoglądali na ten tekst, poszukamy odpowiedzi łącznie na trzy pytania. Po pierwsze, czy muszę narodzić się na nowo? Po drugie, co to znaczy narodzić się na nowo? I wreszcie, jak mogę narodzić się na nowo? A więc pierwsze pytanie, które chciałbym, abyśmy sobie postawili, będzie brzmiało, czy muszę narodzić się na nowo? I gdy spoglądamy na rozmowę Jezusa oraz Nikodema, Jezus na to pytanie odpowiada, musisz. Werset 7 brzmi, musisz narodzić się na nowo. A w wersecie 16 Jezus stwierdza, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A werset poniżej Jezus stwierdza, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A więc gdy nowe narodzenie jest dla nas terminem nowym, spotykamy się z tym po raz pierwszy i zastanawiamy się, czym to właściwie jest i czy to jest dla mnie, skoro o tym nie słyszałem. Jezus nie pozostawia wątpliwości co do tego, że musisz narodzić się na nowo. W przeciwnym razie nie będziesz oglądać Królestwa Bożego. I od tego nie ma wyjątku. Nawet jeśli słyszysz o tym po raz pierwszy, nie pozwól sobie myśleć, że jest to tylko opcja. Jest to jakaś alternatywa. Nowe narodzenie jest zarówno możliwością, jak i koniecznością. Musisz narodzić się na nowo, aby oglądać Królestwo Boże. Czym jest nowe narodzenie? My jako protestanci przyzwyczailiśmy się do tego terminu i wydaje nam się, że doskonale wiemy. Mamy pewne stereotypy dotyczące nowego narodzenia. Natomiast gdy spoglądamy na tę historię, możemy zauważyć, że Nikodem jest osobą, która zaprzecza popularnym stereotypom. Nie jest to osoba, o której myślimy, że potrzebuje narodzić się na nowo. Otóż popularne myślenie dotyczące nowego narodzenia jest takie, że po pierwsze stanowi ono bardzo głębokie przeżycie emocjonalne. Ponieważ jeśli spotkaliśmy kogoś, kto twierdzi, że narodził się na nowo, przeważnie mówi o tym doświadczeniu w pewien sposób ekstatyczny. Stąd też możemy myśleć, że nowe narodzenie musi wiązać się z głębokim ładunkiem emocjonalnym. Dalej zdarza nam się myśleć, że nowe narodzenie polega na zaakceptowaniu jakiegoś sztywnego formatu zasad moralnych. Ponieważ osoby, które twierdzą same o sobie, że narodziły się na nowo, żyją według standardu, który jest bardzo czarno-biały, zero-jedynkowy i nie pozostawia przestrzeni na zagadnienia wątpliwe. Stąd też zwykliśmy myśleć, że nowe narodzenie jest przede wszystkim wydarzeniem emocjonalnym A po drugie jest wydarzeniem, które prowadzi nas do katalogu zasad moralnych, od którego nie odchodzimy. Gdy jednak patrzymy na Nikodema, zauważamy, że zaprzecza on wszystkim tym stereotypom. Przede wszystkim nie jest osobą emocjonalnie wylewną. Skąd to wiemy? Ano z wersetu pierwszego. Jan wprowadza nas do całej rozmowy między Jezusem i Nikodemem w następujący sposób. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. To sformułowanie dostojnik żydowski sugeruje nam, że był on członkiem wielkiego Sanhedrynu, najważniejszej i największej instytucji religijnej w starożytnej Judei, która składała się z 71 członków, głównie arystokratów. Wiemy stąd dodatkowych kilka rzeczy. Po pierwsze, jest starszy wiekiem. W Sanhedrynie nie zasiadały osoby w moim wieku, ani nawet dekadę starsze. A więc Nikodem musiał być osobą zaawansowaną wiekowo. Dalej jest mężczyzną. Jeśli siedział w Sanhedrynie, wiemy również, że najprawdopodobniej był osobą zamożną. Był też nieprzeciętnie uczonym. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że był odpowiednikiem współczesnego profesora, co rozpoznaje Jezus w wersecie 10, gdy do niego mówi: jesteś nauczycielem w Izraelu. A więc nawet Jezus zauważa nieprzeciętną uczoność człowieka, z którym rozmawia. Ale co najciekawsze, jeśli chodzi o Nikodema, to Nikodem nie jest osobą poszukującą. Nie przyszedł do Jezusa dlatego, że czegoś brakuje w jego życiu. Nie przyszedł dlatego, że ma pytania. Nie przyszedł dlatego, że jest czymkolwiek zainteresowany. Dlaczego więc przyszedł do Jezusa? Dlaczego ta rozmowa ma miejsce? Spójrzmy na podpowiedzi, które znajdujemy w tekście. Dowiadujemy się, że poszedł w nocy, a więc nie chciał być przez nikogo widziany. Możemy podejrzewać również, że była to ciemna i burzliwa noc. Gdy Jezus zacznie mówić o nowym narodzeniu, będzie twierdził, że z nowym narodzeniem jest jak z wiatrem. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, mówi do Nikodema. Stąd możemy wnioskować, że Jezus odnosi się do czegoś, co się działo w chwili rozmowy. Z nowym narodzeniem jest jak z wiatrem. Słyszysz teraz jego szum, ale nie wiesz, skąd idzie i dokąd biegnie. Stąd możemy wnioskować, że była to burzliwa i ciemna noc. I wreszcie Nikodem daje Jezusowi zrozumieć, że przyszedł, ponieważ reprezentuje jakąś grupę przychylnych mu ludzi. Spójrzcie na werset drugi. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. W czyim imieniu Nikodem się wypowiada? Tego tekst dokładnie nam nie zdradza. Wiemy jednak, że żydowska arystokracja była w większości przeciwna Jezusowi i wrogo usposobiona. Z tego jednak tekstu możemy wnioskować, że była jakaś grupa ludzi wewnątrz Sanhedrynu, która spoglądała na Jezusa przychylnie i tę grupę przyszedł reprezentować Nikodem. Jeśli z tej perspektywy popatrzymy na jego słowa, zrozumiemy, że Nikodem przyszedł do Jezusa, aby uprawiać zwykłą politykę. Przyszedł, ponieważ rozumiał, że Jezus jest osobą, która stanowi oś rozmów w ówczesnym świecie. Że wokół Jezusa zagęszcza się dynamika lokalnych wydarzeń. I była jakaś grupa, która wypchnęła Nikodema, aby w jakimś celu udał się do Jezusa porozmawiać o polityce. Stąd też Nikodem zagaduje Jezusa, mówiąc: wiemy, że przyszedłeś jako nauczyciel, starając się na wstępie rozmowy zjednać jego sympatię. Nikodem nie jest więc człowiekiem, który szuka w życiu sensu, znaczenia w życiu, ale był osobą zdroworozsądkową, która twardo stąpa po ziemi. I wtedy Jezus patrzy właśnie na niego i mówi: musisz na nowo się narodzić. Nowe narodzenie nie było tylko dla Marii Magdaleny czy dla Samarytanki przy studni, ale również dla Nikodema. Chociaż nie był osobą wylewną emocjonalnie, chociaż nie szukał w życiu nowych doświadczeń, Chociaż wydawało mu się, że wszystko już ma, to jednak do człowieka takiego jak on, Jezus zwraca się słowami: musisz narodzić się na nowo. Dalej Nikodem nie szukał standardów dla swojej moralności. Nie był człowiekiem, któremu moglibyśmy coś zarzucić. Był faryzeuszem. Już miał setki zasad moralnych, których przestrzegał. A my jednak popularnie myślimy, że nowe narodzenie jest dla tych, którzy dopiero potrzebują zacząć żyć według jakichś zasad. A tutaj mamy Nikodema, którego moralność prawdopodobnie jest absolutnie nienaganna. I właśnie do niego Jezus kieruje słowa: musisz narodzić się na nowo. Tym samym nowe narodzenie nie jest wezwaniem do moralności, co raczej wyzwaniem dla naszej moralności. Dla wielu chrześcijan nowe narodzenie polega na tym, że nie piję, nie palę, nie przeklinam i nie łajdaczę się. A więc jestem chrześcijaninem. Ponieważ jest jakiś kodeks zasad moralnych, których przestrzegam. Pamiętam, gdy będąc małym chłopcem przysłuchiwałem się rozmowie dorosłych dotyczącej człowieka, który nie był częścią Kościoła, był z zewnątrz. I ktoś mówiąc o nim powiedział: jest tak dobrym człowiekiem, że wystarczyłoby tylko, żeby się ochrzcił i będzie już w niebie. I gdzieś to zdanie, które było wypowiedziane przed laty i zupełnie mimochodem udało mi się je usłyszeć, zapadło w mojej pamięci i jest tam do dzisiaj, ponieważ już wtedy moje zrozumienie Ewangelii było takie, że jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A mimo to nasza ewangeliczna perspektywa często jest taka, że jeśli nie pije, nie pali, nie przeklina, nie łajdaczy się, to wystarczy, że się jeszcze ochrzci i znajdzie się w niebie. Gdy spoglądamy na rozmowę Jezusa z Nikodemem, musimy dojść do innych wniosków. Jezus mówi Nikodemowi: wszystko, co dotychczas robiłeś, nie ma żadnego znaczenia. Jedyną rzeczą, która się liczy, jest nowe narodzenie. I według Jezusa wszyscy muszą narodzić się na nowo, bez wyjątku. Nie jest ważne nasze wykształcenie, pochodzenie, osiągnięcia czy zasługi. I gdy Chrystus, odnosząc się do naszej nadziei na wieczność z Bogiem, używa tej radykalnej metafory nowego narodzenia, zabiera nam z jednej strony nasz mechanizm obronny. Dlatego, że my myślimy o nowym narodzeniu stereotypowo, ponieważ w ten sposób tłumaczymy sobie często, że my tego nie potrzebujemy. Myślimy, że to jest dla ludzi, którzy są emocjonalnie wylewni. Jeśli my tacy nie jesteśmy, to w ten sposób tłumaczymy sobie, że nowe narodzenie nie jest dla nas, że my ten etap przeskoczyliśmy. Wmawiamy sobie często, że nowe narodzenie jest dla ludzi, którzy żyją nieporządnie, ponieważ my tacy nie jesteśmy. I w ten sposób pośrednio wmawiamy sobie, że my tego nie potrzebujemy i my ten etap przeskoczyliśmy. Lubimy myśleć, że nowe narodzenie jest dla kogoś innego, gorszego niż my. Ale tak długo, jak długo myślimy o nowym narodzeniu jako o opcji bądź alternatywie, pokazujemy, że kompletnie nie rozumiemy, czym chrześcijaństwo jest. Jezus, gdy rozmawiał z Nikodemem, postawił sprawę jasno. Nic z rzeczy, które dotychczas robiłeś, nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie narodziłeś się na nowo. Dopóki przez wiarę w Chrystusa nie narodzimy się na nowo, nasza religijność jest kompletnie niczym. I to jest wniosek, który płynie z tej rozmowy. Jakież musiało być zdziwienie Nikodema, skoro Jezus na niego popatrzył i powiedział: nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. Jest to werset 7. Prawdopodobnie Nikodem był tak samo zdziwiony, jak i my. Że bycie dobrym nie ma żadnego znaczenia. Że bycie religijnym nie ma żadnego znaczenia. Że bycie lepszym niż sąsiad w klatce nie ma żadnego znaczenia, a jedynym, co się liczy, jest nowe narodzenie. Dlatego ten werset 7 jest tak uniwersalny i powinien brzmieć on również w naszych uszach wyraźnie. nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. Nie bądź zaskoczony. A więc, czy muszę narodzić się na nowo? Jezus odpowiada, musisz. Przejdźmy więc do drugiego pytania. Co to znaczy narodzić się na nowo? Jeśli muszę narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego, czym jest nowe narodzenie? Skąd mam wiedzieć, że narodziłem się na nowo? Czy jest to prawda? O co tu chodzi? Czy jest to jakaś trwała rzeczywistość? Nowe narodzenie oznacza tyle, że doświadczenie spotkania z Bogiem ogarnia całą złożoność mojej istoty. Dotyka zarówno moich emocji, jak i mojego umysłu. Dlatego też Jezus, gdy mówił o zbawieniu, używa metafory nowe narodzenie. Rodząc się, doświadczamy czegoś na płaszczyźnie emocjonalnej. Ale fakt, że Jezus używa obrazu, oznacza, że nasz umysł jest również zaangażowany w ten proces, aby zrozumieć, co się właściwie wydarza. A więc czym jest nowe narodzenie? Pozwólcie, że przytoczę kilka przykładów nowego narodzenia, abyśmy potrafili uchwycić złożoność tego doświadczenia. Augustyn w swoich wyznaniach starał się opisać nie dający się uchwycić ładunek emocjonalny, który towarzyszył jego nowonarodzeniu, gdy pisze: późno cię ukochałem, piękności dawna i zawsze nowa, późno cię ukochałem. We mnie byłaś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz cię szukałem. Sam pełen brzydoty biegłem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z tobą. Z dala od ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w tobie. Przemówiłeś, zawołałeś, zwyciężyłeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, twoje światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę. Dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem twojego pokoju. W ten sposób ten człowiek opisuje swoje nowonarodzenie jako zachwyt nad nieskończoną pięknością Boga. Kto inny, C.S. Lewis, opisuje swoje nowonarodzenie tak. Doskonale pamiętam kiedy, choć nie pamiętam w jaki sposób, dokonał się ten ostatni krok. Pewnego razu w słoneczny poranek wybraliśmy się na wycieczkę. Kiedy wyruszaliśmy, nie wierzyłem, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. A kiedy przyjechaliśmy, byłem o tym przekonany. Nie można jednak powiedzieć, iż spędziłem podróż zatopiony w myślach, albo że miotały mną emocje. Emocje mają bardzo mało wspólnego z naprawdę ważnymi wydarzeniami. Czułem się raczej jak człowiek, który po długim śnie, nadal leżąc nieruchomo, zaczyna powoli zdawać sobie sprawę, że się obudził. Druga postać, drugie wielkie nowonarodzenie i nie towarzyszy mu ani cień emocji. Corrie ten Boom, holenderska misjonarka, która spędziła część swojego życia w niemieckim obozie koncentracyjnym, wspomina w swojej książce o swoim przeżyciu w dzieciństwie, gdy mając zaledwie 5 lat, oddała życie Bogu. Było to takie proste, stwierdza, a jednak Chrystus powiedział, że wszyscy musimy przyjść do Niego jak dzieci, bez względu na nasz wiek, pochodzenie czy wykształcenie. W wieku 5 lat oddała życie Bogu i narodziła się na nowo. Samarytanka, którą znajdujemy w Ewangelii Jana, zaledwie rozdział po tekście, na który spoglądamy, zareagowała żywiołowo i emocjonalnie. Po kilku minutach rozmowy z Jezusem oddała życie Bogu. Natomiast Nikodem, na którego patrzymy, zachowuje się bez jakichkolwiek emocji, ale jego życie również zostało zmienione. Czym więc jest nowe narodzenie? Jeśli niekoniecznie jest przeżyciem emocjonalnym, czym więc jest? Jeśli nie możemy trzymać się stereotypów, czym jest nowe narodzenie? Jezus używa tego terminu nowe narodzenie, gdy mówi o zbawieniu, ponieważ jest ono radykalne. Po pierwsze, jest radykalne moralnie. Nowe narodzenie oznacza, że otrzymujemy siłę do tego, aby zwyciężać nad grzechem. Pamiętajmy, że Jezus, gdy rozmawia z Nikodemem, rozmawia z osobą bardzo moralną i nie mówi wcale: super Nikodemie, że jesteś taki moralny, a teraz pójdziemy razem krok dalej. Mówi raczej: nie ma żadnego znaczenia, jakie do tej pory byłeś. Twoja religijność, twoja moralność, twoja dobroć są niczym. Musisz narodzić się na nowo. Tym samym nie ma bardziej radykalnego stwierdzenia dotyczącego naszej moralności niż doktryna o nowym narodzeniu, ponieważ mówi ona, że z Bożej perspektywy każdy człowiek jest tak samo winny, moralny i niemoralny, dobry i zły, porządny i nieporządny. Wszyscy stoją na tej samej półce przed Bogiem, dopóki nie narodzą się na nowo. Jak wam się wydaje, komu lepiej się słucha takiego stwierdzenia? Osobie moralnej czy osobie niemoralnej? Osobie dobrej czy osobie złej? Osobie religijnej czy osobie niereligijnej? Jesteście na tej samej półce. Kto lepiej przyjmie takie stwierdzenie? Jest jakiś powód, dla którego Jezus zwrócił się do faryzeuszy i powiedział: celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Problem mamy my, ludzie moralni, ludzie dobrzy, ludzie religijni, ponieważ lubimy myśleć o sobie, że do miejsca, w którym jesteśmy, wystarczy coś dodać, abyśmy znaleźli się w Bożym Królestwie. W naszych uszach w sposób oszałamiający brzmi wieść, że musimy właściwie wszystko przewrócić do góry nogami. Nie ma kompletnie żadnego znaczenia to, jacy byliśmy dotychczas. Chyba że narodzimy się na nowo. Wszetecznice i celnicy w czasach Jezusa przyjmowali tę wieść. Ludzie religijni buntowali się, ponieważ wydawało im się, że są po tej samej stronie co Bóg. I problem Nikodema, podobnie jak problem wielu religijnych ludzi dzisiaj, polega na przekonaniu, że skoro jesteśmy religijni, nie potrzebujemy żadnej radykalnej zmiany. I w najgorszym wypadku wystarczy, że do naszej pobożności dołożymy jeszcze jakiś mały klocek, mały element, że rozbudujemy tą konstrukcję tylko troszeczkę o ten brakujący moduł i już wtedy będziemy zbawieni. Wtedy znajdziemy się na prostej do Królestwa Niebios. Religijny umysł uważa, że jeśli tylko będzie się bardzo starał, to Bóg na niego popatrzy i doceni ten wysiłek i zaprosi go do swojej wiecznej chwały. Nikodem zdradza takie swoje myślenie, gdy zwraca się do Jezusa słowami w drugim wersecie: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś jako nauczyciel. Nikodem nie miał przekonania, że patrzy na Jezusa jako na Boga, który przyszedł, aby odkupić świat, zmazać nasz grzech, pojednać nas z Bogiem, umrzeć w nasze miejsce, wskazać drogę do wiecznej radości. Ale Jezus był dla niego nauczycielem, który co najwyżej może coś dodać do naszej pobożności. I gdy Nikodem zwraca się do Jezusa słowami: nauczycielu, Jezus odpowiada: musisz się na nowo narodzić. Albo parafrazując: jeśli myślisz, że jestem tylko nauczycielem, nie narodziłeś się na nowo. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I w tym właśnie miejscu, werset 14 i 15, Jezus czyni odniesienie do historii starotestamentowej, gdy stwierdza: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie bez przyczyny spoglądaliśmy na tę historię całkiem niedawno. Jak pamiętacie, Księga Liczb pokazuje nam pewien epizod z wędrówki Izraela po pustyni, gdy Izrael szemrał przeciwko Bogu, był nieusatysfakcjonowany tym, co miał, chociaż Bóg im stale towarzyszył. W efekcie Bóg zesłał na nich jadowite węże, które kąsały ich śmiertelnie, tak iż zewnętrzna, fizyczna kondycja ludzi była odzwierciedleniem stanu ich wnętrza. I Bóg Nakazał Mojżeszowi uczynić węża z miedzi i osadzić go na drzewcu. I każdy, kto na tego węża spojrzał, zaczął żyć. I teraz, gdy Nikodem zwraca się do Jezusa słowami nauczycielu, Jezus przywołuje tę starotestamentową historię, aby pokazać, że on jest urzeczywistnieniem się tego, czego wąż był tylko symbolem. Jezus pokazuje, że tym zawieszonym na drzewie wężem jest on. Że to on będzie na sobie niósł ciężar win i grzechów nas wszystkich, abyśmy mogli spojrzeć na niego i w nim zacząć żyć. Innymi słowy, Jezus mówi, nie jestem nauczycielem, jestem zbawicielem. Nie przyszedłem, aby coś dodać do twojej moralności, ale przyszedłem, aby dać ci zupełnie nowe życie. Nie przyszedłem, aby zmienić twoje serce, ale aby zabrać stare i dać ci nowe. Duchowo umarły człowiek nie potrzebuje nauczania. Duchowo umarły człowiek potrzebuje zmartwychwstać, potrzebuje żyć. A więc nowe narodzenie jest radykalne moralnie. Oznacza, że zaczynamy żyć na Bożą chwałę, zgodnie z Jego standardem. Dalej jest radykalne egzystencjalnie, ponieważ daje nam zupełnie nowe życie. Jezus, mówiąc o nowym narodzeniu, mówi o życiu, które w nas kiełkuje, dojrzewa, wzrasta i wreszcie ogarnia całą naszą istotę, gdy stwierdza, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Jaką historię starotestamentową Jezus cytuje w tym miejscu? Zapewne zgadliście, że Jezus cytuje Księgę Ezechiela, rozdział 36 i 37. Historię Doliny Martwych Kości, które zaczynają żyć w wyniku ożywczego tchnienia. Jest to również historia, na którą spoglądaliśmy ostatnio. Jezus tutaj wyraźnie stwierdza to, co Stary Testament przeczuwał albo zarysowywał, że w wyniku naszych grzechów staliśmy się duchowo martwi. I abyśmy mogli wejść do Bożego Królestwa, Bóg daje nam swojego ducha i w efekcie tego procesu zaczynamy żyć. Posiadamy nowe pragnienia, nowe motywacje, nowe marzenia, nowe życie. Jesteśmy nowymi ludźmi. Proces, który zachodzi w naszym wnętrzu, nie jest więc reformą, ale jest kompletnym nowym narodzeniem. Nie jest przeorganizowaniem naszego życia, ale czymś zupełnie nowym jakościowo. Nowe narodzenie oznacza, że ktoś, kto był martwy w wyniku ożywczego tchnięcia Ducha Świętego, zaczyna żyć. A więc nie tylko masz nową moralność, ale całe twoje życie jest nowe. Jesteś nowym człowiekiem. Wyobraź sobie, że masz w swoim ogrodzie jabłoń i pewnego roku chcesz, aby z tego drzewa można było zrywać gruszki. Co w związku z tym robisz? Możesz zacząć podlewać jabłoń więcej. Możesz zacząć ją lepiej nawozić, ale zorientujesz się, że w efekcie będziesz miał większe jabłka. Ale gruszek jak nie było, tak nie będzie. Możesz więc podejść do problemu w inny sposób. Możesz zacząć drzewo przycinać, pielęgnować i troszczyć się o nie starannie. Ale w efekcie będziesz miał więcej jabłek. Ale gruszek dalej nie będzie. Metafora nowego narodzenia prowadzi nas do logicznego wniosku. Jeśli chcesz nowych owoców, musisz mieć nowe korzenie. Inaczej tego się nie da zrobić. Musisz być zasadzony na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo, możesz się zmagać ze swoją moralnością. Możesz tworzyć sobie listę przyrzeczeń, zobowiązań i obietnic. Możesz stworzyć sobie długi kodeks zasad moralnych, według których będziesz chciał żyć. Możesz do listy swoich religijnych wysiłków dołożyć jeszcze 3 tej samej długości. I w efekcie będziesz zauważał, że bardziej naturalne dla ciebie jest nieprzestrzeganie tego, co chcesz przestrzegać, niż przestrzeganie tego, co sobie przyrzekłeś. Gdy rodzisz się na nowo, sytuacja jest odwrotna. Naturalne dla ciebie jest to, że żyjesz na Bożą chwałę. I gdy się potkniesz, gdy upadniesz, to będzie nienaturalne. I wewnątrz będziesz czuł, że coś jest nie tak. Ponieważ masz nowe korzenie, ponieważ jesteś zasadzony na nowo, ponieważ nie musisz się dłużej starać i walczyć, nie musisz się wysilać. Owoce wypływają wprost z twojej nowej natury. Nowe narodzenie to nie wewnętrzna reformacja, ale całkowita transformacja. I wreszcie nowe narodzenie jest radykalne psychologicznie, ponieważ daje ci kompletnie nową świadomość. Pojawiają się nowe priorytety i nowe rzeczy, które cię odtąd definiują. Apostoł Paweł pisał o nowym narodzeniu w kontekście nowego człowieka i w ten sposób zwracał się do kościoła w Koryncie. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się zupełnie nowe. A gdy nauczał tego samego Kościół w Galacji, stwierdza: jestem ukrzyżowany z Chrystusem i już dłużej nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ale chociaż dalej prowadzę życie w ciele, moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który tak mnie umiłował, że oddał za mnie samego siebie. Apostoł Paweł, gdy mówi o nowym narodzeniu, mówi o tym, że pojawił się nowy człowiek. Jest jakieś nowe ja. Nowa jakość, wyłoniło się coś, czego przedtem nie było. Znana jest wam zapewne historia Augustyna, którego przytaczałem na wstępie, który w wieku 16 lat opuścił swój rodzinny dom i jego bogiem były rozpusta i seks. Większość swojego życia Augustyn spędzał w miejscach, do których przyzwoici ludzie nie chodzą. I gdy przeżył spotkanie z Chrystusem, gdy narodził się na nowo i gdy szedł pewną drogą, przy której stała kobieta, z którą wcześniej bywał i nie zwrócił na nią uwagi, zagadnęła go i zapytała: czy nie poznajesz, że to ja? Na co miał odpowiedzieć: wiem, że ty to ty, ale ja to już nie ja. Nowe narodzenie jest radykalne psychologicznie. Pojawia się nowy człowiek, nowa istota, nowa jakość. Już nie muszę zabiegać o to, żeby się wszystkim podobać. Już nie muszę zadowalać tych, którzy chcą, abym ich zadowalał. Już nie muszę patrzeć na siebie przez pryzmat tego, jak patrzą na mnie inni. Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Mam nowe marzenia, mam nowe pasje. Są nowe rzeczy, które mnie definiują. Są nowe wartości, dla których jestem stworzony. Jest nowy cel, do którego zmierzam. Mnie już nie ma, ale chociaż dalej jestem ja, to żyje we mnie Chrystus. I wreszcie, jak mogę narodzić się na nowo? Jeżeli Jezus stawia sprawę jasno i mówi, że muszę narodzić się na nowo, jeśli nowe narodzenie jest tak radykalne moralnie, psychologicznie i egzystencjalnie, to jak mogę narodzić się na nowo? Nikodem zrobił 3 rzeczy, które wytyczają nam ścieżkę. Po pierwsze, Nikodem słuchał. Zwróćcie uwagę, gdy będziecie czytać tę historię raz jeszcze, że Nikodem jest tym, który mówi pierwszy i przychodzi do Jezusa, aby popolitykować. I gdy Jezus nie zwraca kompletnie na to uwagi, ignoruje zwykłe ludzkie konwenanse i przechodzi do samego sedna, Nikodem uruchamia system obronny i stara się bronić, mówiąc mu, że nowonarodzenie być może nie jest konieczne. A więc mamy drugą wypowiedź Nikodema, który mówi: jakże może się człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy mogę powtórnie wejść do łona swojej matki, urodzić się? Dając Jezusowi do zrozumienia, że to może jest dla celników, może dla Samarytanki, może dla Mateusza, może dla Szymona i Andrzeja, ale czy ja mogę wejść ponownie i się urodzić? I następnie, gdy Jezus w zaledwie kilku słowach przełamuje wszystkie szyki obronne w jego myśleniu, Nikodem już więcej nie mówi i zadaje tylko proste pytanie. Jak to się stać może? I do końca rozmowy milczy, a tym, który mówi, jest Jezus. Apostoł Paweł poucza nas w liście do Rzymian, że wiara jest ze słuchania. Tym, co robi Nikodem, jest słuchanie. Jeśli chcemy się narodzić na nowo, musimy zacząć od tego, aby wsłuchać się w Boży głos. Pozwolić Mu mówić. I dalej zastanowić się nad tym, co słyszymy. Nikodem nie tylko słuchał, ale myślał o tym, co słyszał. Na kartach Ewangelii Jana Nikodema spotykamy jeszcze dwa razy. Pierwszy w 7 rozdziale i w wersecie 51, gdy Sanhedryn zaczął obradować nad osobą Jezusa, Nikodem stwierdza, czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni? Nowe narodzenie nie jest zaproszeniem do intelektualnego samobójstwa. To nie jest zaproszenie do tego, aby skoczyć w ciemną otchłań, ale jest zaproszeniem do tego, aby wsłuchać się w Boży głos i zastanowić się nad tym, co Bóg mówi. Apostoł Paweł będzie pisał do Tymoteusza: rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. A więc posłuchajmy tego, co Chrystus mówi i choć przez chwilę pomyślmy o tym poważnie. Co to znaczy, że Chrystus musi być wywyższony tak, jak Mojżesz wywyższył węża? Co to znaczy, że muszę narodzić się na nowo? Co to znaczy, że Bóg tak mnie kocha, że posłał swojego Syna? Co to znaczy, że Bóg nie posłał Syna, aby mnie sądził, ale żebym był przez Niego zbawiony? Co to znaczy, że światłość przyszła na świat? Nie chodzi więc tylko o to, aby słuchać, co Bóg mówi, ale żeby się nad tym zatrzymać, pochylić, zastanowić. Metafora nowego narodzenia odciąga nas od nas samych. Narodzenie jest zaledwie czymś, co się nam przydarzyło, ale wysiłek był po stronie kogoś innego. Nikt z nas nie zaplanował naszych własnych narodzin. Nikt z nas nie zdecydował, kiedy się urodzimy. Nikt z nas nie wybrał sposobu, w jaki się urodzimy. Narodzenie jest czymś, co się nam przydarzyło, ale wysiłek był po stronie osoby trzeciej. Stąd też ta metafora odciąga nas od myślenia o nas samych i koncentruje nasz wzrok na Chrystusie. I po trzecie, Nikodem żył tym, co zrozumiał. Drugi raz widzimy Nikodema w Ewangelii Jana w rozdziale 19, tym razem jak bierze ciało Jezusa i Jehowa. Tym, co robił Nikodem, było złożenie zwłok ukrzyżowanego człowieka w grobie. Dość zaznaczyć, że to, co uczynił, było wtedy zajęciem dla kobiet. W porównaniu z Samarytanką, której historię znajdujemy również w Ewangelii Jana, zobaczcie, jak wiele czasu zajęło Nikodemowi zrozumienie, o co Jezusowi chodzi, gdy odnosi się do Księgi Liczb, do rozdziału 21 i mówi o wężu na pustyni. Jak wiele czasu zajęło mu zrozumienie, o co chodzi, gdy Jezus odnosi się do Księgi Ezechiela 35, 36, 37 i mówi o żywczym tchnieniu, które wstępuje z góry i sprawia, że kości żyją. Samarytanka uwierzyła od razu. Nikodem potrzebował czasu, aby zrozumieć, że człowiek musi narodzić się na nowo. Tym samym ten proces u każdego z nas przebiega inaczej. Natomiast musimy w tym procesie połączyć te same kropki. Musimy słuchać tego, co Bóg nam mówi. Musimy starać się zrozumieć to, co słyszeliśmy. I musimy nauczyć się żyć tym, co rozumiemy. I w całym tym procesie nasz wzrok powinien być skoncentrowany na osobie Jezusa Chrystusa. Pewien człowiek, który doświadczył nowego narodzenia w IV wieku naszej ery, zdecydował się wyjechać na misję do Afryki. I gdy niedługo przed swoim wypłynięciem rozmawiał po raz ostatni ze swoją matką, w swoim dzienniku pozostawił następujące słowa. Staliśmy tylko we dwoje, oparci o okno, skąd roztaczał się widok na ogród wewnątrz domu, gdzieśmy mieszkali. W odosobnieniu rozmawialiśmy jakże błogo, zapominając o przeszłości, a wyciągając ręce ku temu, co było przed nami, w obliczu prawdy, którą jesteś Ty. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czym będzie wieczne życie zbawionych. To, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało i co w serce człowiecze nie wstąpiło. Doszliśmy w tej rozmowie do rozpoznania, że żadna rozkosz cielesna, choćby największa i najpromienniejszym światłem doczesnym rozjarzona, nie zasługuje nawet na wspomnienie, a cóż dopiero na porównanie z błogością życia wiecznego. I gdy tak w żarliwej tęsknocie mówiliśmy o niej, dotknęliśmy jej na krótkie mgnienie całym porywem serca. Rozmowa Jezusa z Nikodemem jest zaproszeniem, abyśmy nie mówili więcej o sobie jestem chrześcijaninem albo jestem religijnym człowiekiem. Jest zaproszeniem do tego, abyśmy żyli jak nowonarodzeni ludzie.
Kazanie, którego właśnie wysłuchałeś, zostało wygłoszone w kościele Nowe Życie w Polkowicach. Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11 przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 18. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.zbornoweżycie.pl. Do zobaczenia.